Dzień dobry Państwu, jesteśmy właśnie na antenie Radia Sygnały.
Witamy słuchaczy serdecznie.
Tak, i dzisiaj jest z nami wyjątkowy gość, bo nie co dzień mamy przyjemność tutaj gościć aż takie indywidua, osobistości, tak bym to nazwał. Także jest z nami profesor, doktor habilitowany Arkadiusz Nowak, kandydat na urząd rektora Uniwersytetu Opolskiego na kadencję 2024-2028. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry słuchaczom.
Witamy serdecznie. Także mamy tak przewidziane, że porozmawiamy ze sobą właśnie tak pół godziny, żebyśmy po prostu różne kwestie, i to, czy to programowe, czy to takie wizerunkowo-społeczne, żebyśmy przegadali, żeby po prostu studenci, bo to jest nasza grupa odbiorców, no i nie tylko też pracownicy uczelni, również cała brać akademicka, żeby mieli okazję, że tak powiem, pana sylwetkę sobie przybliżyć, może się zgodzić, może się nie zgodzić. Zobaczymy, i tak byśmy chcieli zacząć od motywacji, jakie pana profesora kierują właśnie w kierunku tego, że właśnie kandyduje pan na rektora. Co skłoniło pana do podjęcia takiej decyzji?
Dziękuję za ten wstęp. Liczę też na pytania botaniczne. Tu się czuję największym ekspertem. Mam nadzieję, że studenci są też zainteresowani wiosną i tą zielenią, która właśnie wokół nas wybucha. Natomiast na pytanie, co skłoniło mnie do kandydowania? No chyba to, że po tylu latach peregrynacji po świecie i po Polsce czas wrócić do domu i wesprzeć swoją własną macierzystą uczelnię. Wiele procesów na uczelni wygląda bardzo dobrze, jest efektywna, uczelnia odnosi sukcesy, ale jak wiadomo, lepsze jest wrogiem dobrego, prawda? Czyli osoby, które widzą, że można w wielu obszarach byłoby zrobić coś lepiej, a ja to widzę w obszarze i dydaktyki, ale także w obszarze nauki. Dlatego uważam, że jeżeli mam wiedzę, mam kompetencje, jestem związany z uczelnią opolską od tylu lat, bo właściwie od 30 lat, nieprzerwanie, to powinienem spowodować, że proces wyborczy będzie bardziej demokratyczny, bardziej merytoryczny, dyskusyjny, bardziej taki żywy i gorący, po to, żeby obojętnie kto zostanie rektorem, żeby jego mandat był silniejszy, mocniejszy, no i żebyśmy we dwójkę dyskutując i spierając się w różnych obszarach pokazali społeczeństwu, że to ta uczelnia jest wciąż bardzo, bardzo żywa, jest zaangażowana w debaty, w dyskusje. To jest chyba podstawowa rzecz. Oprócz tego oczywiście muszę powiedzieć o moim wsparciu ludzi, którzy na mnie postawili i poprosili o kandydowanie. Ja tutaj dodam, że ja nie kandyduję od początku jako kandydat na fotel rektora. Ja chciałem być kandydatem na kandydata do godności rektora i liczyłem też na to, że wzbudzę wielu moich kolegach, przyjaciołach, którzy wciąż pracują na Uniwersytecie Opolskim, zainteresowanie tym procesem, że ich zachęcę do kandydowania i że rzeczywiście być może któryś z nich będzie miał lepszy taki feedback, tak? Będzie miał jeszcze więcej głosów do zebrania. I okazało się, że to jednak wciąż jestem ja i dlatego ja zostałem kandydatem już na rektora Uniwersytetu Polskiego.
A może właśnie jeszcze zanim przejdziemy do takich pytań, tych bardziej istotnych, zapytamy pana, bo wspomniał pan o tym, że ten nasz Uniwersytet Opolski jest takim macierzystym uniwersytetem. Studiował to pan, prawda?
Tak.
Jakie są pana takie najmilsze wspomnienia z tych czasów studii tutaj?
O, to jest długi temat, to jest z Państwa
myślę, że nie aż
widzenia
tak.
Ryzykowne pytanie. No po pierwsze chcę powiedzieć, że moja żona jest z tego kierunku właśnie, tak? Czyli ja na studiach poznałem moją dzisiejszą małżonkę, też profesora botaniki, pracownika Uniwersytetu Opolskiego. No więc tutaj po tej części emocjonalnej, rodzinnej, no trudno sobie wyobrazić coś ważniejszego w życiu, tak? Każdego mężczyzny, który właśnie poznaje kobietę swojego życia podczas studiów. No i potem to się układa i już trwa to małżeństwo od 96 roku, więc prawie 30 lat. Ale no oczywiście jest mnóstwo przeżyć takich typowo studenckich. Myśmy mieli wybitne studia, mimo że one były organizowane. To był pierwszy rok kierunku ochrony środowiska i tak naprawdę piłowaliśmy półki, regały, ustawialiśmy sobie przyrządy do miareczkowania, bo bazy jeszcze wtedy nie było. Kiedyś na OZNS-ie, tu na Oleskiej z tyłu wpadła nam wielka czapa śniegu, bo dach zarwało na szczęście do środka, do korytarza. Tak to wszystko wtedy wyglądało. Myśmy to tworzyli własnymi rękoma, ale to powodowało, że byliśmy bardzo zwartą grupą, bardzo zwartą ekipą studentów, ale też pracowników. Zaczęło się od integracji w Dąbrowie Niemodlińskiej w zamku. Fantastyczna impreza. to, co mówiłem podczas debaty wyborczej, tak? Ten pakiet pierwszaka, obojętnie jaki on będzie, czy to będzie szczoteczka do zębów, przysłowiowa, czy kubek, ale ma identyfikować człowieka z środowiskiem, z miejscem. Mi się to wydarzyło w pięknym zamku w Dąbrowie Niemodlińskiej. Ubolewam, że stoi w ruinie i wciąż jakby nasi studenci w większości nie wiedzą, że uczelnia ma taki fantastyczny obiekt do dydaktyki i do badań. Druga sprawa, założyliśmy klub Ex-Plebs się nazywał. To był klub towarzyski. Chodziło o to, żeby usiąść na ławce na kampusie, pogadać o różnych naszych sprawach, które nas wtedy nurtowały. Po trzecie, założyliśmy Akademickie Centrum Edukacji Ekologicznej. Pisaliśmy, redagowaliśmy właśnie czasopisma, na przykład Sozolog, czyli czasopismo o ochronie środowiska. Wyjeżdżaliśmy na obozy naukowe. Tych obozów było bez liku. Ja chyba sam uczestniczyłem w 5 albo 6. Przy czasie studiów 5 lat to naprawdę było bardzo dużo. Byliśmy bardzo aktywni na przykład w eksploracjach badawczych. Jaskinia Niedźwiedzia, dolne partie, nie te turystycznie udostępnione. To były czasy moich studiów. Dzięki panu profesorowi Stefanowi Kozłowskiemu, on był wtedy ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Jechaliśmy dalszą rzeczą rządową wtedy z Opola do Kletna i tam eksploracje prowadziliśmy w miejscach, w których naprawdę niewielu wcześniej było. Krótko mówiąc, bardzo, bardzo bogate życie studenckie. Ja nie pamiętam z tamtych czasów ram kwalifikacji, nie pamiętam sylabusów. No przed chwilą właśnie byłem tu w biurze kształcenia, mówiliśmy o tym, co zrobić, żeby polepszyć jakość kształcenia na uczelni. Też jest wiele bardzo fajnych pomysłów, no bo czasy są zupełnie inne, ale kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej i chodziło po prostu o pasję po stronie badacza i nauczyciela i o zainteresowanie po stronie studenta. I to są dwa kluczowe dla mnie słowa. Z jednej strony pasja i możliwość rzeczywiście fizyczna funkcjonowania, z drugiej strony zainteresowanie. Mhm. I wszystko jest dobrze. Wtedy rzeczywiście to bardzo dobrze wygląda, jeżeli chodzi o dydaktykę, jakość kształcenia. Piękne czasy, wspaniale wspominam. Wszystkim życzę Państwu, abyście mieli takie 5 lat w Uniwersytecie Opolskim.
Serdecznie Panu dziękujemy za te życzenia.
To jest taka właśnie, to co Pan Profesor tutaj przedstawił, to taka samorządność studencka, ale również połączone, że połączenie właśnie tego, że tak jak Pan Profesor powiedział, że wcześniej, że raz, że były też wyjazdy, tak, że integrowaliście się wspólnie i tak dalej, wszystko z tym związane, ale również nie tylko było postawione właśnie na te wyjazdy i tak dalej, tylko też na naukę i na dorobek swój, na bogacenie się, że tak powiem.
A trochę zapomniałem o tym, ale to już właśnie przez tą narrację prowadzoną w tej chwili ze studentami, ale też z moimi dziećmi nie ukrywam, tak? Córka narzeka, przygotowuje się do egzaminu na medycynę i trochę narzeka, że za dużo tej nauki jest rzeczywiście. Studenci są obciążeni. Te moje propozycje, żeby tych zadań domowych nie było, przez niektórych odebrane jako śmieszne, ja się upieram. Uważam, że zamiast wymagać od studenta po prostu zrobienia kolejnej prezentacji, odfajkowania tego na zajęciach, lepiej na przykład zrobić właśnie debatę oksfordzką. To nie zawsze wychodzi, to jest czasem pogruchotane, bo to nie jest takie proste, ale jak pamiętam na biologii miałem grupę 8-osobową, 4 opozycja, 4 propozycja, teza i była taka zabawa i była taka interaktywność, że ja nie wiem, czy ja dobrze to zrobiłem dydaktycznie, ale wiem, że ci ludzie na pewno zapamiętali te zajęcia, a swojej własnej prezentacji, którą zresztą często organizują, delikatnie mówiąc, nie pamiętają. Faktycznie zapomniałem o nauce. Byliśmy wtedy studentami. Myśmy się uczyli prawie że sami, a na wykłady z fizyki, z chemii u profesor Boreckiej na przykład, u pana profesora Kyzioła, to były wydarzenia. To było święto, myśmy przychodzili, najczęściej mieliśmy usta otwarte, żeby nie tylko oczami i uszami, ale też całym sobą chłonąć to, co ci ludzie mówili. To byli naprawdę wybitni naukowcy. I nawet jeżeli pamiętam wykłady profesora Szczepankiewicza z probabilistyki, jak nam tłumaczył, że w 6 wymiarze to tak można, a nie inaczej z jakąś figurą zrobić. Ja do dzisiaj tego nie wiem, jak to się może zadziać. Ja ściągałem moich kolegów z matematyki z Wrocławia, żeby mi to wytłumaczyli. To były wydarzenia po prostu. Byliśmy też, no oczywiście bardzo dobre wyniki w nauce. Nasza samorządność, to, że myśmy działali, najpierw zaczynała się od tego, że mieliśmy odpowiednio wysokie średnie. Mieliśmy nagrody, Primus Inter Pares na przykład swego czasu, tak, jakieś tam inne medale za aktywność studencką, nagrody studenckie, konferencje, pierwsze jakieś artykuły naukowe, może jeszcze nieporadne, ale ja jestem z nich dumny, bo w mojej działalności naukowej jednak jest też wiele prac regionalnych, typowo tutaj o Śląsko-Opolskim albo o bohaterach polskiej ochrony przyrody czy środowiska, na przykład o Walerym Getlu, jakby twórcy w ogóle słowa sozologia, czyli ochrona środowiska z naukowego punktu widzenia. Więc oczywiście, przepraszam, że o tym zapomniałem, nauka, uczenie się, zwiększanie swoich kompetencji, to jest pierwsza rzecz, a potem jest aktywność towarzyska, zabawa, no i też pro publico bono działalność. No dzisiaj pewnie w Ośpie wszyscy działają, tak? Albo w tego typu inicjatywach. Natomiast myśmy wtedy byli bardziej, to było pokolenie, które musiało odbudować ochronę środowiska i przyrody. Polska była bardzo wyniszczona przez ciężki przemysł i my byliśmy zaangażowani w Parku Narodowym w Tatrach. Byliśmy zaangażowani w Karkonoskim Parku Narodowym, Wolińskim Parku Narodowym i tam działaliśmy pro publico bono i dla tej bioróżnorodności właśnie w tych obszarach.
Przeprosił pan wiele razy za to, że zapomniał pan o tej nauce, ale to naprawdę nie szkodzi, bo zapytaliśmy o te najmilsze wspomnienia. To nie zawsze kojarzy się właśnie z nauką.
A poza tym mi też się często zdarza o nauce zapomnieć. Myślę, że nie jednemu studentowi.
Dokładnie.
Też.
Ale możemy właśnie nawiązać troszeczkę do tej nauki, do naszej uczelni. Zapytalibyśmy pana, co pan uważa, co dla pana oznacza słowo prestiż? Prestiż uczelni.
Prestiż uczelni dla mnie przede wszystkim oznacza to, że jeżeli rozmawiam o Uniwersytecie Opolskim w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim albo Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie albo Jagiellońskim w Krakowie, ale też jeśli rozmawiam o moim uniwersytecie na korytarzach Urzędu Marszałkowskiego w Opolu albo Urzędu Wojewódzkiego w Opolu czy też w Ratuszu, to wtedy wszyscy gratulują mi takiej uczelni, gratulują takich studiów, osiągnięć. I cieszą się, że wspólnie razem tworzymy no, środowisko albo polskiej nauki, tak? Polskiej akademickości, albo opolskiej. Ale nie tylko to. Prestiż dla mnie to również jest taki fakt, że absolwent naszego uniwersytetu, wyjeżdżając za granicę, łatwiej zdobywa pracę albo lepszą pracę. Tak? Czyli dyplom naszego uniwersytetu, obojętnie jaki by był, czy na etapie doktoratu, magistra, czy licencjatu, ma właśnie siłę. Ma siłę oddziaływania i to jest jeszcze trudniejsze zadanie oczywiście. Co jeszcze oznacza prestiż? Prestiż oznacza to, że kiedy jestem na konferencji, tak jak ostatnio na przykład w Australii, w Sydney, albo w RPA, albo Bozeman w Stanach Zjednoczonych, albo właśnie w kraju Basków, ostatnio wymieniam, których byłem, to tam mówią, a to ty jesteś z Opola. Świetnie, nie? Mamy dla was propozycję taką, a nie inną. Prestiż oznacza dla mnie też to, że jak jestem w Środkowej Azji, to ludzie, posłowie na przykład na Sejm Rzeczpospolitej mówią, Arek, ty tam jesteś rozpoznawany jak prawie, że polski konsul, tak? Honorowy, który zajmuje się od 20 lat w tych krajach, mówię głównie o Tadżykistanie. To jest właśnie prestiż. Czyli mamy ludzi, którzy epatują Opolem i moim uniwersytetem w świat w taki sposób, że wszyscy nam gratulują, podziwiają i mówią, jak to się stało, że w takim małym miasteczku, nad tą małą rzeczką, urocze oczywiście, tak, ale wciąż jednak o niskim potencjale, jeżeli chodzi o gospodarkę i to takie macie osiągnięcia. A mamy te osiągnięcia. Ja bardzo ubolewam, że osoby, które są w top 2% na liście Stanforda, prawda, jest taka lista naukowców globalna i tam około 2%, i mamy takich wybitnych naukowców w naszym uniwersytecie i nikt o nich nie wie. Nie chwalimy się tymi ludźmi. Każda uczelnia epatuje na swojej głównej stronie, kto to jest, jakie ma osiągnięcia. Każda uczelnia często na telebimach nawet, tak, w centrach handlowych, no w Solarisie chociażby, można było taki telebim sobie wyobrazić, wy jesteście medioznawcami czy mediowcami, prawda? Jaki problem, żeby w tym... na tym telebimie codziennie pokazywała się jakaś najważniejsza publikacja, fantastyczne wydarzenie, czy życia studenckiego, czy jakaś nagroda bardzo ważna, czy prestiżowe spotkanie z kimś ważnym. To trzeba społeczeństwu tłumaczyć. I mamy tych ludzi, ale o nich nie wiemy. Zapomnieliśmy o tych wspaniałych psychologach chociażby, tak? Pani profesor Rogowska, pan profesor Krok, chemikach, pan profesor Wieczorek i tak dalej. Mamy całą grupę ludzi, która jest najlepsza na świecie. To jest nasz prestiż.
Rozumiem i z tej strony też dobrze tutaj pan profesor to zawarł, że nie musimy się wstydzić tego, że jesteśmy z małego miasta, absolutnie, że jesteśmy mniejszym uniwersytetem, bo jak możemy spojrzeć, Bolonia czy Oxford to też nie są jakieś duże, że tak powiem, aglomeracje, tak?
Göttinga, Heidelberg, tak, tak. Mnóstwo, Tübinga też w sumie niewielkie miasto.
Tak, dokładnie, a każde z tych miast ma porządny uniwersytet, którego... No, jakby ktoś powiedział, że jest absolwentem na Uniwersytecie w Bolonii, to każdy myślę, że człowiek by wiedział po prostu, co chociaż troszkę zna środowisko akademickie, że to jest prestiżowa uczelnia, tak? I dlatego też my nie musimy się bać tego, że jesteśmy z Opola i my nie możemy mieć prestiżowej
absolutnie
uczelni.
Nie, tylko musimy przyjrzeć się temu, jak budujemy ten nasz prestiż. Musimy się przyjrzeć, bo tu jest wymagana moim zdaniem zmiana i to jest zmiana dotycząca działu promocji na uczelni. Wydaje mi się, że my za bardzo promujemy kogoś, a nie coś. my powinniśmy promować przede wszystkim uniwersytet. To jest cała społeczność, 1600, czy tam więcej właściwie teraz już ludzi. I ta grupa ludzi ma wiele do pokazania, dobrych stron i zarówno jeżeli chodzi o naukowców, jak i o dydaktyków, jak i osiągnięcia biznesowe, współpracę między uczelniami czy między krajami. To musimy cały czas gdzieś przemycać jako właśnie naszą podstawową jakość. Zastanowić się można w ogóle, ja nie znam się, nie jestem strategiem od promocji, prawda, ale wiem, że tutaj są specjaliści, całe studia są przecież temu poświęcane, więc wydaje mi się, to trzeba dokładnie przemyśleć, bardzo dobrze rozpracować, zankietować społeczeństwo i nas samych i zobaczyć, jak powinniśmy te akcenty rozkładać, no bo też musimy uważać, żebyśmy przypadkiem nie wypromowali się jako instytut naukowy, bo jesteśmy jednak uniwersytetem, prawda? Mhm.
To ja może przejdę do kolejnego, bo mnie ciekawi bardzo też, bo to też z prestiżem uczelni się wiąże też to, jak bardzo jak chętnie studenci chcą studiować u nas na uczelni, a jest to, no nie, jest to lekki problem, o którym się, mam wrażenie, nie mówi tutaj w naszym środowisku akademickim, bo ilość studentów z roku na rok jest coraz niższa. Lata temu powiedzmy, że było to w okolicach 20 tysięcy studentów, nawet być może nawet były to większe liczby. Teraz to jest blisko 9 tysięcy. I mam pytanie, jakie by było pana profesora, jaka by była możliwość rozwiązania tego problemu, żebyśmy właśnie zachęcili ludzi do studiowania, żeby nie było takich sytuacji, jak jest teraz, że powiedzmy otwiera się kierunek na 100 osób i 70 kandydatów kandyduje, właśnie. no i wszyscy na ten kierunek się dostają.
Ja nie ukrywam, że z całego serca chciałam studiować geografię w tamtym roku, ją zacząć i kierunek był pierwszy, a nie otworzył się i musiałam zmienić go, a no po prostu to było moje marzenie i no wielki smutek to jest, że te kierunki się nie otwierają. Mhm.
No to, że jest nas coraz mniej, to wszyscy wiemy, tak? Demografii nie zmienimy. Znaczy, no możemy zmienić, ale to nie my jako uczelnia. To musi być działalność państwowa. Ja mam tutaj wiele różnych pomysłów na to. Nie rozumiem, dlaczego kobiety, które rodzą więcej dzieci, mają niższe emerytury niż te, które nie rodzą dzieci, prawda? Ale to jest inny zupełnie temat i to dotyczy potężnego problemu społecznego. Więc tak, no jakie są lekarstwa? No to ja częściowo o tym mówiłem podczas mojej prezentacji, podczas debaty. Na pewno musimy zapomnieć, i to jest trend ogólnoświatowy w cywilizowanych krajach, że student to jest tylko wiek 19-25, prawda? Czy tam 27-8. To jest wciąż najważniejsza i podstawowa grupa studencka, ale to, że my w tej grupie już niewielkiej mamy grubo 1000 studentów zaocznych, no to pokazuje, że jednak część osób jest pracująca, z reguły też starsza. Ale w moim pokoleniu z kolei, ja jestem rocznik 71, moi koledzy od 40 roku życia często się bardzo nudzą w swoim życiu, a chcieliby to życie mieć wciąż ciekawe. I zazdroszczą mi i mówią, jak ty masz wspaniale w tej swojej pracy i w tym życiu. Ty ciągle gdzieś jeździsz, eksplorujesz, badasz, publikujesz, bez przerwy mnóstwo interakcji. Ja mówię, ale drodzy panowie, koleżanki moje, no ale jaki problem, no to przyjdźcie do nas na studia. No ale jaką macie ofertę? No i tu zaczyna się problem, prawda? Mm-hmm. Bo nie mamy oferty dla tych osób. To są często naprawdę energetyczni, w sile wieku osoby, które często dzieci już odchowały, mają więcej czasu, no i siedzą przed tymi telewizorami, a chcą studiować rzeczy, no pani wspomniała o geografii. Mm-hmm. Na przykład to jest właśnie ogólny bardzo kierunek na chociażby Wydziale Ekonomii mógłby tak, być, tak? Geografia i obsługa ruchu turystycznego, albo geografia z czymś tam, tak, z przyrodoznawstwem chociażby, czy z przyrodolecznictwem, czy survivalem. No, tu zależy od tych ankiet, trzeba się zorientować, kogo jest tam najwięcej w tych grupach docelowych, czy to są służby mundurowe, celnicy, wojskowi, czy to są może renciści, czy to są może inne osoby. Ja mam studentkę, która ma 90 w tej chwili prawie lat, doktorantkę. Prowadzę z nią zajęcia, spotykamy się oczywiście, ona pisze jakieś różne teksty. Nie ma końca uczenia się. Uczymy się do grobowej deski i teraz chodzi tylko o to, żeby spróbować to zrobić w taki formalny sposób, żeby z tego była subwencja, żeby z tego były pieniądze dla uczelni, żeby z tego było dużo radości i poprawy jakości życia także starszego pokolenia. Więc to jest jeden z pomysłów, ale też studia polonijne. Nie wiem, czy państwo macie rodziny za granicą.
Ja miałem brata, ale wrócił, ale na szczęście mój brat wrócił z zagranicy, ale kilka lat miał niewątpliwą przyjemność tam.
Ja jestem z tego pokolenia, gdzie wiele osób wyjeżdżało i do Niemiec, i do Stanów Zjednoczonych z rodziny mojej żony i te osoby nam bardzo często mówią, że tracą w drugim pokoleniu kontakt z ojczyzną. No, górnolotnie brzmi, niektórzy się uśmiechną, ale to jest rzeczywiście problem samotności trochę innego rodzaju, prawda? Bo my mówimy o tej samotności tutaj, w tej chwili w Polsce, że takie grupy właśnie integracyjne z młodymi i starszymi nie tylko uczą różnego spojrzenia na świat, integrują, ale też dają szansę tym starszym osobom wyjść z problemu samotności. Ale jeszcze jest samotność emigracyjna. Ludzie tracą kontakt z rodzinami, które zostały w kraju, z grobami, z całą historią rodzin. Dla nich bardzo ważny jest kontakt z językiem polskim. To jest 20 ponad milionów ludzi, polonusów. Trzeba spróbować też znaleźć wśród nich zainteresowanych. To są głównie studia online wtedy oczywiście, ale jest to też jakiś rodzaj zajęć i przyciągnięcia studentów, a być może część z tych ludzi wróci kiedyś w tym drugim czy trzecim pokoleniu i wróci jako młody właśnie. Ja mam taki przypadek w rodzinie, który przyjechał do Polski jako właśnie student, tak? Czyli młoda osoba 19-letnia. Więc trzeba próbować na wszystkie możliwe sposoby. Natomiast nic nie zastąpi porządnej jakości kształcenia. Dlatego podkreślałem na debacie, że okej, nauka super, to żeśmy pokazali, jesteśmy świetni, możemy być świetni w każdych warunkach, nawet w tej biedzie finansowej. Natomiast jakość kształcenia, dobrych takich przewodników po dydaktyce, świetnych wykładowców, osoby, które są zainteresowane studentem, są zainteresowane wychowaniem też młodego pokolenia i epatowaniem ciekawymi rzeczami, takich ludzi musimy tu ściągać i wystawiać na wykłady, a nie smutnych panów, którzy odczytają książkę. To już nie będzie na pewno działało.
No na pewno. Jak poruszamy właśnie te dyscypliny naukowe i to wszystko, chyba warto też wspomnieć o aspekcie ewaluacji tychże dyscyplin. Jaki byłby pana pomysł na taki dalszy rozwój tej strony naukowej?
Mój pomysł jest przede wszystkim utrzymać to, co jest. Mhm. Jest kłopot z dyscyplinami nieewaluowanymi, które mają dużą historię, długą historię w Uniwersytecie Opolskim, mhm, i wciąż bardzo fajne zespoły, bardzo efektywne zespoły. Przykład podawałem kulturoznawstwo, prawda? Ale jest takich przykładów oczywiście więcej. No tu się trzeba zastanowić, jak finansować te za małe, żeby poddać ewaluacji grupy badawcze, i na to jest kilka rozwiązań, ja o tym mówiłem podczas debaty. Mhm. Na pewno te dyscypliny z reguły nie są drogie, bo umówmy się, nie będziemy mieli fizyki atomowej, no bo nie stać nas na kolejną dyscyplinę, która
jest bardzo kosztowna.
Jest też kosztowna, otóż to. Natomiast tych humanistycznych, myślę, tu są różne możliwości. Czy będziemy mogli podnosić kategorie? Jako kandydat na godność rektora oczywiście powiem, że tak. Zawsze każdy pracownik naukowy musi dążyć do doskonałości, musi się rozwijać, musi mieć ambitne plany. Co z tego wyjdzie, biorąc pod uwagę, że wszyscy naukowcy w każdej uczelni robią to samo, to zobaczymy, bo to zależy od finansowania. Mhm. Jeżeli finansowanie polskiej nauki będzie dalej na poziomie 1,5% i jeżeli my będziemy chcieli się rozwijać, zaciągając z zewnątrz, z naszych prywatnych portfeli albo z naszych prywatnych kontaktów jakby biznesowych, zaciągać środki do uczelni, żeby podnosić jakość, to tu się trzeba poważnie nad tym zastanowić. Nie można przegrzać organizmu, nie można zamęczyć konia, prawda? Jeżeli nawet świetnie jedzie, to trzeba bardzo uważać, żeby nie okazało się, że po prostu dostaniemy zawału. Dlatego jestem za rozsądnym, umiarkowanym, zbalansowanym rozwojem w tych dyscyplinach, które w tej chwili są, po to, żeby nie stracić. Natomiast każdy zysk musi być dobrze przeliczony, że to się nam będzie opłacało. Podam Państwu przykład. No jeżeli nasza efektywność grantowa jest na poziomie 0,5 w tej chwili w Polsce, no to przepraszam, dlaczego państwo uważa, że w niektórych obszarach, tak? Dlaczego państwo uważa, że praktycznie nie finansując nauki, mhm, finansując tylko nasze honoraria de facto i żadnych dodatkowych środków, dlaczego uważa, że my się dalej mamy rozwijać, skoro po sąsiedzku w Niemczech czy choćby w Czechach to finansowanie jest znacząco wyższe. Nie da się robić dobrej nauki na wysokim poziomie tylko i wyłącznie ołówkiem i kartką, tak? Trzeba mieć software, trzeba mieć laboratoria, trzeba mieć miejsca do eksperymentów, trzeba mieć pieniądze na delegacje i na eksperymenty gdzieś za granicą. To wszystko kosztuje.
Właśnie, mhm, jak dobrze pan profesor wspomniał przed chwilą o właśnie laboratoriach, o sprzęcie, o środkach trwałych, które są w naszej uczelni i które powinny zostać właśnie usprawnione, unowocześnione, to tak w pierwszej kolejności, co by należało, od czego by należało zacząć, jeśli chodzi o zmiany w infrastrukturach, co również pan ujął w swoim programie?
To, co było ujęte, raczej jest kontynuacją. Ja tutaj niczego nowego nie powymyślałem, chociaż tam pojawiło się parę pomysłów na dyskusjach z członkami społeczności akademickiej. Oczywiście tam, gdzie są studenci, tam musi być impet, jeżeli chodzi o zaplecze dydaktyczne, prawda? Czyli chociażby medycyna, Wydział Nauk o Zdrowiu. To bez wątpienia. Dla wszystkich z nas ważna jest nowoczesna, dobra biblioteka. Więc oczywiście nowoczesna, dobra biblioteka musi stanąć i ona musi być nie tylko i wyłącznie miejscem, gdzie wypożyczamy książkę albo mamy dostęp do informacji naukowej czy jakiejkolwiek innej, ale też miejscem wyciszenia, miejscem, gdzie będzie promocja naszej uczelni i nas wszystkich. Oprócz tego na pewno Instytut Informatyki wymaga nowych warunków. Tam też są studenci, tam są wspaniali naukowcy, tam trzeba będzie przygotować przestrzeń do tego, żeby oni mogli się rozwijać. Natomiast pozostałe jednostki, no permanentne modernizowanie, tak? Szczególnie te, które są kosztowne i wymagają wymiany sprzętu raz na przykład 5 lat, czyli chemia, Wydział Przyrodniczo-Techniczny. No ale też inne, takie jak ekonomia, Kolegium Majus, drugie piętro wymaga, nie tylko drugie zresztą, pierwsze też, ale drugie na pewno wymaga renowacji. Wiele inwestycji jest potrzebnych. Ja to sobie wstępnie oszacowałem na no, bardzo duże pieniądze, nie chcę strzelać, ale to jest prawie 200 milionów złotych. I tutaj doszedłbym raczej do problemu właśnie możliwości finansowych. Jak wiemy, my właściwie cały budżet zjadamy każdego roku, no nie da się odłożyć na uniwersytecie. Zależymy od subwencji. Potrzebujemy wsparcia zewnętrznego i to takiego właśnie wsparcia twardego w postaci gotówki od różnych donatorów, ale żeby to było, to musimy mieć też bardzo silne relacje z otoczeniem społecznym, gospodarczym. Chcę też powiedzieć, że parlamentarzyści odgrywają tutaj zasadniczą rolę, ale także nasi partnerzy z miasta Opola. W związku z tym i samorządowcy, i parlamentarzyści muszą wiedzieć, że oni są częścią naszej społeczności. Bezdyskusyjnie to są nie tylko nasi ambasadorzy i ci, którzy będą dbali o nasz prestiż, ale to są też osoby, także z członkami Rady Uczelni, które po prostu są częścią Uniwersytetu i dbają o nasze interesy. To wspólne dobro, jakie mamy w naszym mieście i regionie, Uniwersytet Opolski, jest dobrem właśnie nas pracowników, was studentów, ale też wszystkich tych, którym zależy na dobru uczelni, którzy są w stanie ściągnąć do nas środki, kapitał w każdej postaci.
Mhm, rozumiemy. A jeżeli jeszcze jesteśmy w temacie infrastruktury, to może zahaczylibyśmy o temat naszych akademików, bo to też jest... Tak.
Też padło takie pytanie na debacie. Padło takie pytanie na debacie. Na pewno każdy zapamiętał to pytanie.
Dokładnie.
Jaki jest plan na modernizację właśnie domów studentów?
I tak, co najważniejsze, jakby to wyglądało, jeżeli chodzi o budżet tej drugiej strony studentów? Jak bardzo podniosłyby się koszta po takiej modernizacji?
Ja dostałem bardzo konkretne pytania. Nawet właśnie studenci pytali mnie, od którego pokoju pan zaczyna.
No.
Nie wiem, od którego pokoju zacznę. Rzeczywiście miałem do czynienia z akademikiem Smicicem, bo tam przyjechałem z Ukraińcami, jak wybuchła wojna przed 2 laty. I to był lekki szok. To jest problem złożony. Tak, oczywiście budżet, no to musimy zrobić audyt, musimy sprawdzić co, gdzie i jak i zaczynamy od najgorszego, tak? Mm-hmm. Albo od tego, co nam strategicznie najbardziej podoba, podchodzi, prawda, jest konieczne do wykonania. Więc jeżeli gdzieś coś cieknie, coś nie działa, gdzieś jakieś karaluchy, jakieś zapadające się materace, no to nie, to tam wymieniamy. Ja natychmiast po spotkaniu ze studentami, bo to temat się zaczął właściwie podczas spotkania ze studentami, natychmiast po tym spotkaniu, też tutaj właśnie w SCEK-u, napisałem do kanclerza uniwersytetu prośbę o wyjaśnienie, podanie pewnych informacji, bo to mnie bardzo zaskoczyło, tak? Ten poziom jakby dewastacji, który był mi przedstawiony w akademikach, no rzeczywiście podnosił włos na głowie.
Mhm.
Nawet się przeszedłem do mrowiska, sprawdzić jak jest. No nie było, akurat w mrowisku tak tragicznie nie było, ale rozumiem, że w niektórych innych budynkach były duże kłopoty. Dowiedziałem się o wielu rzeczy od kanclerza, o tym, że no były plany chociażby mocnej renowacji spójnika, ale obecny zarząd uczelni zablokował tą renowację i stwierdził, że są pieniądze potrzebne w innym miejscu. Był temat właśnie tych dewastacji. To jest 1500 w ubiegłym roku. Bardzo wysoki poziom dewastacji. Nie chcę obwiniać studentów oczywiście, bo nie wiem, z czego wynikała ta dewastacja, bo czasami też z jakości sprzętu wynika, tak, że coś tam odpada, no i nagle się coś więcej zalewa i pod spodem mamy dewastację, ale ona nie wynikła z tego, że studenci coś źle zrobili, tylko po prostu infrastruktura się sypie. To wymaga pieniędzy. Myślę, że po audycie, też z takim koreferatem zewnętrznym, z sprawdzeniem zewnętrznym, co jest, jaka jest ta jakość, po kolei ta modernizacja. Ja nawet bym na to postawił, powiem wam szczerze, że poidełka, hamaki i co tam jeszcze było, gry planszowe, okej, to jak najbardziej też tak. Nie tylko zresztą na kampusie, ale też w strefach studenckich w mieście, ale to nie jest najdroższe. To można naprawdę łatwo zrobić i na to jest mnóstwo środków i w budżetach samorządu miejskiego, i w budżecie samorządu regionalnego. Natomiast modernizacja akademików, podniesienie standardów, no ja byłem zdziwiony, jak się dowiedziałem, że niektóre budynki nasze w ogóle nie mają w połowie obłożenia z dobrym sygnałem Wi-Fi. Mm-hmm. Access pointów jest za mało. Te access pointy są często na starych modelach, one są mało przepustowe, no to nie przystaje do dzisiejszych warunków studiowania i nowoczesnego kampusu, nowoczesnego uniwersytetu. Więc no trochę jak państwo widzicie, nie powiedziałem od którego pokoju, tak? Bo nie powiem, bo nie wiem. Wiem na pewno, że trzeba ten standard utrzymywać na wysokim poziomie, trzeba zrobić audyt sytuacji, trzeba współpracować z samorządem studenckim i z radami poszczególnych akademików domów studenta, no i wtedy szukać środków i w naszym budżecie, i w zewnętrznych budżetach, i na pewno nie blokować takich inwestycji. One muszą być realizowane na bieżąco, tak żeby ten standard był po prostu przyzwoity. Natomiast współpraca z samorządem i studentami będzie musiała też polegać na tym, żeby liczba tych dewastacji no, musi być ograniczona, bo uczelnia nie nadąży, tak? Mhm. Nie jesteśmy w stanie utrzymywać wysokiego standardu. On jest fajny, wysoki do mieszkania, ale też jest wrażliwy. Wiemy, że jak mamy wysokiej jakości jakieś tam kraniki, tak, kafelki, to one są wrażliwe. Bardzo często ciężko je wymienić, one łatwiej tam ulegają dewastacji, obtarciu, wybiciu, przekręceniu i tak. Więc tu musimy wszyscy być świadomi tego, że to jest nasz wspólny dom.
To tak, ja tak do tego pokoju konkretnego to bym zaproponował kmicic 8 piętro, bym poprosił akurat, bo tam akurat mam swoją siedzibę, że tak powiem. Także
właśnie byłem albo na 7, albo na 8 piętrze z Ukraińcami, tak? To była rodzina, matka z dziećmi, dwójką, jedno małe było. To muszę państwu powiedzieć, jak wszedłem, wtedy to był środek nocy, gdzieś koło 1 w nocy, no bo tak się udało mojemu synowi zresztą ją ściągnąć, bo nie dało się tak bezpośrednio przez granicę z Ukrainą. Musieli jechać najpierw na rumuńską chyba, czy najpierw na słowacką, przepraszam, potem na rumuńską. W końcu dojechaliśmy, no wszystko się udało, oni byli bardzo zmęczeni. Wjechałem do tego gościnnego pokoju i zaraz był telefon właśnie do pana kanclerza. Panie kanclerzu, rany boskie, co tu się dzieje? Tak, to jest taki standard. No i potem było tłumaczenie właśnie, że no właśnie, musimy po prostu to remontować. Od tych najgorszych przypadków do najlepszych nam się wtedy udało dla tej osoby znaleźć mieszkanko małe na Nysy Łużyckiej i tutaj ten pobyt nie był długi, ale rozumiem naprawdę studentów, którzy z tego powodu psioczą i narzekają, bo tak to nie powinno wyglądać. Mm.
Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Niestety nie poruszyliśmy kwestii naukowych
i wiosny.
Ale to nie jest problem, żebyśmy się spotkali jeszcze w przyszłości i porozmawiali właśnie o kwestiach naukowych.
Już się czuję zaproszony.
Tak, bo ja nie ukrywam, ja bardzo, bardzo chętnie bym porozmawiał na takie tematy. Może to nie jest moje akurat pole ekspertyzy, bo ja jestem studentem ekonomii, ale mam akurat... Tak jak pan profesor, akurat moja partnerka również jest właśnie z biologią związana i biotechnologią.
Tu pana zaskoczę, ekonomia i ekologia właściwie mówią o tym samym, tylko wy mówicie o zasobach dostępnych takich dla człowieka bezpośrednich, kapitałowych, tak ludzkich jest, i tak, tak dalej, a my mówimy o zasobach takich jak światło, biomasa. Więc to są bardzo podobne dziedziny i można by wiele, wiele o tym porozmawiać.
Więc nasze dziedziny niewiele się różnią, także mam nadzieję, że jeszcze kiedyś sobie właśnie na ten temat porozmawiamy tutaj na naszej antenie. Bardzo dziękujemy. Naszym i państwa gościem był profesor Arkadiusz Nowak, kandydat na urząd rektora Uniwersytetu Opolskiego na kadencję 2024-2028.
Bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Ja się nazywam Henryk Szuliński, a razem ze mną prowadziła tę rozmowę Małgorzata Gronowicz. Dziękuję bardzo.